Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Szóstego września na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Za chwilę poinformujemy o watykańskim kalendarzu beatyfikacji i kanonizacji na najbliższe miesiące. Następnie przedstawimy artykuł z najnowszego numeru dwutygodnika La Civiltà Cattolica poświęcony obojętności Zachodu na tragedię Holokaustu. O specyfice duszpasterstwa w USA Tomasz Ciecierski będzie rozmawiał z księdzem Adrianem Adamikiem, a ksiądz Bogusław Trzeciak opowie o unijnym prawie w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Na początek posłuchajmy o sztuce świętości.
Apoftegmate ojców pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Świętość mnicha i świętość człowieka świeckiego. Dwaj ojcowie prosili Boga, żeby im objawił, do jakiej miary już doszli. I usłyszeli głos mówiący: w takiej a takiej wiosce w Egipcie żyje pewien świecki człowiek imieniem Eucharistos i jego żona Maria. Do ich miary jeszczeście nie doszli. Dwaj starcy wstali i poszli do tej wioski. Wypytali się i znaleźli jego chatę i jego żonę. Powiedzieli więc: gdzie jest twój mąż? Ona odrzekła: jest pasterzem i pasie owce. Wprowadziła ich do chaty, a wieczorem wrócił Eucharistos z owcami. Kiedy zobaczył starców, zastawił stół dla nich i przyniósł wody, żeby im umyć nogi. Powiedzieli starcy: nie tkniemy posiłku, dopóki nam nie powiesz, jaki jest twój sposób życia. Eucharistos odrzekł pokornie: jestem pasterzem, a to jest moja żona. Starcy prosili nadal, ale on im nie chciał nic powiedzieć. Wreszcie więc rzekli: Bóg nas przysłał do ciebie. On przeraził się na te słowa i zaczął mówić: oto te owce mamy po rodzicach, a jeśli za łaską Bożą mamy z nich jakiś zysk, to dzielimy go na trzy części. Jedną trzecią dla biednych, jedną trzecią na przyjmowanie podróżnych, a jedną trzecią na własne potrzeby. Odkąd też ożeniłem się z moją żoną, nie skalaliśmy się obcowaniem. Ani ona, ani ja jest dziewicą. Każdy z nas śpi osobno i nocą nosimy włosiennice, a we dnie zwykłe ubranie. A dotąd żaden człowiek o tym nie wiedział. A oni zadziwili się i odeszli, wielbiąc Boga. Podobne opowiadania spotykamy stosunkowo często w starożytnej literaturze monastycznej. Ich celem było nauczanie mnichów pokory i przypomnienie im, że ich droga nie jest jedyną, jaka wiedzie do Boga. Eucharistos nie oprawiał wielkich postów, pokut ani czuwań i nie wykonywał wielkich cudów. On żył ze swoją żoną na co dzień z Bogiem, sumiennie wypełniając swoje obowiązki prostego pasterza. I okazało się, że ten sposób życia bardziej podoba się Bogu niż surowa pokuta mnichów. Dziś mówi się i słusznie wiele o powołaniu do świętości ludzi świeckich. Pamiętajmy jednak, że nie jest to rewelacja i nowość Soboru Watykańskiego II, ponieważ głosił ją Kościół od zarania. Tyle, że nie zawsze dość głośno i nie wszyscy mogli to usłyszeć. Przykład Eucharistosa był dla mnichów przestrogą. Ich droga nie jest jedyną, wyłączną drogą wiodącą do Boga, bowiem jest ich tyle, ilu jest ludzi. Jest droga surowego mnicha Antoniego, ale jest także droga prostego pasterza, człowieka świeckiego, Eucharistosa.
Przechodzimy do aktualności.
Prefektura Domu Papieskiego podała kalendarz beatyfikacji i kanonizacji, które odbędą się jeszcze w tym roku. Najbliższa uroczystość beatyfikacyjna odbędzie się w niedzielę 9 października w Watykanie. Do chwały ołtarzy zostanie wyniesiony niemiecki kardynał August von Galen. Zmarły w roku 1946 biskup Münsteru znany był z krytycznej postawy wobec hitlerowców. Jego beatyfikacja zbiegnie się z trwającym w tym czasie synodem biskupów. Uroczystości przewodniczyć będzie zgodnie z przywróconą przez Benedykta XVI praktyką jeden z kardynałów. Odczyta on dekret beatyfikacyjny wydany przez papieża. W podobny sposób przeprowadzone zostaną również pozostałe beatyfikacje.
Natomiast sam Ojciec Święty przewodniczyć będzie uroczystościom kanonizacyjnym. Pierwsza kanonizacja obecnego pontyfikatu odbędzie się na placu Świętego Piotra w niedzielę 23 października. Zbiegnie się z zakończeniem obrad synodu biskupów. Benedykt XVI zaliczy w poczet świętych 5 błogosławionych, w tym 2 Polaków. Arcybiskupa lwowskiego Józefa Bilczewskiego i również związanego ze Lwowem księdza Zygmunta Gorazdowskiego, założyciela sióstr Józefitek. Obaj zmarli w latach 20. ubiegłego wieku. Prócz nich kanonizowani będą chilijski jezuita ksiądz Alberto Hurtado, który żył w pierwszej połowie zeszłego stulecia, oraz 2 Włochów, 18-wieczny kapucyn brat Felix z Nikozji i ksiądz Cayetan Catanozo, zmarły w roku 1963.
W sobotę 29 października również w Watykanie odbędzie się beatyfikacja 8 męczenników hiszpańskich z 1936 roku. Natomiast w niedzielę 6 listopada w Vicenzy w północnych Włoszech zostanie wyniesiona do chwały ołtarzy pochodząca z tej diecezji i zmarła tam przed 70 laty matka rodziny Eurozia Fabris. Była ona tercjarką franciszkańską.
W niedzielę 13 listopada w Watykanie odbędzie się beatyfikacja założyciela małych braci i małych sióstr Jezusa, Karola de Foucault. Ten francuski kapłan został zamordowany w roku 1916 na terenie Algierii. Wraz z nim będą beatyfikowane 2 Włoszki zmarłe w latach 50. ubiegłego wieku. Obie są założycielkami zgromadzeń zakonnych. Ostatnią w tym roku beatyfikację planuje się na niedzielę 20 listopada w Guadalajarze w Meksyku. Do chwały ołtarzy zostanie wyniesionych 13 męczenników, którzy w tym kraju oddali życie za wiarę w latach 1927-31.
W czasie II wojny światowej alianci wiedzieli o zagładzie Żydów w hitlerowskich obozach śmierci. Nawet jednak nie nosili się z myślą o użyciu lotnictwa do zbombardowania czy to samych obozów, czy też dróg transportu kolejowego więźniów. Pisze o tym na łamach 2-tygodnika włoskich jezuitów La Civiltà Cattolica ojciec Giovanni Sale, opierając się na nieznanych dotychczas dokumentach z archiwum watykańskiego. W najnowszym numerze pisma, noszącym datę 3 września, jezuicki historyk opublikował artykuł o kwestiach związanych z bombardowaniami lotniczymi podczas ostatniej wojny. Sięgnął w nim do poufnego raportu, który sporządził w pierwszych latach powojennych Franklin Gowen, współpracownik Myrona Taylora, osobistego przedstawiciela prezydenta USA Roosevelta w Watykanie.
Gowen pisze, że polski rząd emigracyjny w Londynie stale informował Anglików i Amerykanów o obozach śmierci w Oświęcimiu i Brzezińce. Tym niemniej te szczegółowe raporty były zazwyczaj odrzucane jako niewiarygodne przez brytyjski Foreign Office i w konsekwencji nie brane również pod uwagę przez Departament Stanu USA. Gowen uważa jednak, że niektórym wysokim urzędnikom brytyjskim i amerykańskim było dobrze znane zarówno istnienie obozów, jak i transporty Żydów kierowane do Oświęcimia ze wszystkich terenów Europy zajmowanych przez nazistów. Liczne organizacje żydowskie, czytamy w poufnym raporcie amerykańskiego dyplomaty, już w połowie roku 1943 skierowały potajemnie do aliantów prośbę o zbombardowanie Auschwitz-Birkenau. Mimo to jednak alianckie lotnictwo nigdy nie podjęło bombardowania ani obozów śmierci, ani sieci kolejowej, którą dochodziły transporty więźniów. Planu takiej operacji w ogóle nie brano pod uwagę, mimo iż bombardowano w pobliżu oświęcimskiego obozu zakłady przemysłowe produkujące materiały syntetyczne, gdyż uznano, że mają one znaczenie wojskowe. A przecież linie kolejowe i nawet same krematoria były dobrze widoczne na zdjęciach lotniczych. Franklin Gowen zwraca uwagę na swoistą zmowę milczenia na temat Auschwitz-Birkenau i innych obozów śmierci. Panowała ona po obu stronach Atlantyku, zarówno w Waszyngtonie, jak w Londynie i także w Moskwie.
Ojciec Giovanni Sale kończy swój artykuł w La Civiltà Cattolica następującą refleksją. Głównym celem aliantów było wygranie wojny, a zatem pokonanie Hitlera i zatarcie raz na zawsze w Niemczech i Europie wszelkich śladów narodowego socjalizmu. Dramat przeżywany przez Żydów był znany i zdawano sobie sprawę z jego powagi, jak wynika z pisemnych relacji angielskich i amerykańskich dyplomatów. Żaden problem humanitarny, nawet tak ogromnych rozmiarów, nie mógł niestety powstrzymać aliantów od bezwzględnego realizowania tego, co uważali za rzeczywisty cel wojny. Jezuicki historyk zarzuca im wprost, że ratowania Żydów przed zagładą nie zaliczali do swych priorytetów.
Różnorodność wyznań chrześcijańskich to jedno z najbardziej zaskakujących dla Polaka cech amerykańskiego społeczeństwa, twierdzi pracujący od 7 lat w Stanach Zjednoczonych ksiądz Adrian Adamik. Jak podkreśla pochodzący z diecezji opolskiej duszpasterz, bardzo zróżnicowana jest także sama parafia katolicka.
W tej chwili jestem w miasteczku takim powiatowym, Kansas City. Miasteczko to ma 3,5 tysiąca mieszkańców mniej więcej, z czego 2 tysiące to są katolicy, moi parafianie. I w skład z nich wchodzi gdzieś może 15% potomków Ślązaków, którzy przybyli z okolic, z Szczelec Opolskich. Są jeszcze Czesi, Niemcy, ale zasadnicza grupa parafian, trochę powyżej 60%, to ludzie pochodzenia hiszpańskiego, albo przybyli z Meksyku, albo z innych krajów południowych.
Ćwiczy ksiądz hiszpański, rozumiem, no, intensywnie.
Trzeba w tej chwili, tak. Szczególnie starsze pokolenie, jak się chodzi na odwiedziny chorych, no nie zna angielskiego, więc trzeba modlitwy i sakramenty udzielać w języku hiszpańskim.
A liturgia w jakim języku? Po hiszpańsku, angielsku, a może jeszcze jakoś inaczej?
Normalnie jest w języku angielskim, ponieważ jakby nie było w Stanach Zjednoczonych, więc obowiązuje język angielski. Natomiast w niedzielę o 10:30 na sumie to jest właściwie dwujęzyczne, z tego względu, że jeszcze nie znam zbyt dobrze hiszpańskiego, dlatego ja odprawiam po angielsku, a ludzie, lektorzy czytają po hiszpańsku pieśni i części stałe są śpiewane w języku hiszpańskim.
Niewątpliwie ksiądz to jest taki człowiek, który oprócz tego, że jest duszpasterzem, to nie da się ukryć, pracuje mową. No jest... Nagle jest się przesadzonym w zupełnie innym miejscu, w którym to, co jest podstawą pracy...
To jest główne moje narzędzie, no i byłem go pozbawiony przez dość długi okres. Jak wyjeżdżałem do Stanów, nie znałem w ogóle praktycznie ani słowa w języku angielskim. Na początku, jak byłem jeszcze w parafii w San Antonio u księdza Franciszka Kurzaja, więc razem z nim odprawiałem to. Polegało to na tym, że on odprawiał, a ja próbowałem znaleźć się w tekście, gdzie mniej więcej jesteśmy. No i po mszy świętej jest tam taki zwyczaj, że ludzie przychodzą, zawsze witają się z proboszczem czy z księdzem. No i podeszła do mnie jedna pani, no i zaczęła mówić do mnie. Ja się na nią patrzę, nie rozumiem w ogóle, o co jej chodzi, czy co chcę mówić. Rozglądam się wokół, szukając księdza Franciszka, jego pomocy, no ale jakoś go nie było. I tak chyba z 15 minut do mnie mówiła, po czym wyściskałem je gorąco, ze łzami w oczach i poszła. I wtedy usłyszałem z boku śmiech księdza Franciszka i się tak patrzy i mówi: brat, a ty wiesz, za co ona ci tak dziękowała? A ja mówię: nie mam pojęcia. Ponieważ nikt w życiu jeszcze jej w tak dobry sposób nie wysłuchał jak ty. Że po dzień dzisiejszy nie mam pojęcia, o czym mówiła.
A rozumiem, teraz już jest dużo lepiej.
No tak, tak. Trudny czas był, właściwie bym powiedział, pierwsze 3 lata to był trudny czas, bowiem język angielski nie jest prostym językiem. Właściwie nie da się czytać w języku angielskim, jeśli się nie zna słów, ponieważ żeby przeczytać jakieś słowo, trzeba znać te słowo.
Koniecznie jeszcze powinienem zapytać o atrakcję, przynajmniej z perspektywy polskiej, a mianowicie ile kościołów jest w tym 3,5-tysięcznym miasteczku?
No, tak wspomniałem, jest 2000 katolików, a reszta to nie, że są ateiści, ale są różne wyznania. W sumie Kansas City ma 11 kościołów, jeden katolicki, a reszta odłamy protestanckie.
Jak układają się stosunki między poszczególnymi wyznaniami?
Kiedy mówimy na przykład o takich wydarzeniach jak nabożeństwo pomaturalne, najczęściej jest to nabożeństwo międzywyznaniowe, kiedy przychodzą różni pastorzy z różnych kościołów, każdy prowadzi jakąś modlitwę, każdy się tam jakoś identyfikuje ze swoimi parafianami i nie ma zasadniczo jakichś problemów pomiędzy nami, katolikami czy protestantami. Chociaż ekumenizm w praktyce wygląda trochę inaczej i nie jest taki prosty, nie jest takie łatwe. Szczególnie kiedy przychodzi małe dziecko i mówi, że nie było na mszy świętej w kościele katolickim, bowiem poszła z mamą do kościoła prezbiteriańskiego. I jak wyjaśnić temu dziecku, że właściwie tamto nabożeństwo to nie wypełnia jednak obowiązku bycia na mszy świętej w kościele katolickim, kiedy dziecko mówi: no ale przecież byłam z mamą na i często widać, że dzieci są jakby trochę zagubione w tej materii, nie wiedzą dokładnie, jak ten problem właściwie ująć.
Z księdzem Adrianem Adamikiem rozmawiał Tomasz Ciecierski.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Prawo unijne w krajach członkowskich. Komisja Europejska opublikowała dane dotyczące wdrażania unijnego dorobku prawnego w poszczególnych krajach członkowskich. Unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług, Charlie McCreevy, pogratulował państwom członkowskim imponującego osiągnięcia we wdrażaniu prawa unijnego. Lecz przypomniał, że jeszcze wiele pozostało do zrobienia i zachęcał państwa członkowskie do zdwojenia wysiłków. Nowe kraje członkowskie radzą sobie o wiele lepiej w dostosowaniu prawa dotyczącego rynku wewnętrznego niż starsi członkowie Unii, mimo że musiały tego dokonać w bardzo krótkim czasie. Najlepiej pod tym względem wypadły Litwa, Węgry i Słowenia. Polsce nie udało się wprowadzić na czas 1,7% unijnych dyrektyw. Tym samym uplasowała się ona na 14 pozycji wśród wszystkich państw Unii Europejskiej. Gorzej od Polski z przyswajaniem i dostosowywaniem prawa poradziły sobie Portugalia, Grecja, Luksemburg i Włochy. Kraje te nie dostosowały swoich przepisów do prawie dwukrotnie więcej niż Polska dyrektyw. Najgorzej spośród nowych krajów członkowskich poszło Czechom. Nie zdołały na czas dostosować się do 3,6% dyrektyw, podczas gdy unijna przeciętna w dostosowywaniu prawa wynosi niecałe 2%. Komisja Europejska podkreśliła, że w ubiegłym roku przeciętna ta wynosiła ponad 7%, co oznacza, że dokonano bardzo dużego postępu. Jeśli w którymś z krajów członkowskich dochodzi do poważnego opóźnienia i błędów przy wprowadzaniu unijnych przepisów do prawa krajowego, Komisja Europejska rozpoczyna przeciwko temu państwu postępowanie o naruszenie wspólnych regulacji. Postępowanie takie może trafić nawet do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o naruszanie unijnych przepisów, to Polska budzi najwięcej zastrzeżeń wśród nowych krajów członkowskich. Najmniej Litwa. Liczba otwartych spraw o naruszenie unijnych przepisów w przypadku Polski wyniosła 13, w przypadku Litwy 1. Z krajów piętnastki najlepiej pod tym względem wypadła Dania, której dotyczą 32 postępowania. Najgorzej Włochy, 152 postępowania. Warto na koniec przypomnieć, że to bardzo rozbudowane prawo unijne, na które składa się kilkadziesiąt tysięcy stron, zbudowane jest z części właściwej, tak zwanego prawa pierwotnego, czyli wszystkich dotychczasowych traktatów oraz prawa wtórnego, do którego zalicza się normy stanowione przez właściwe instytucje unijne, w tym jej Trybunał Sprawiedliwości. Skomplikowaną i obszerną strukturę prawną Unii Europejskiej próbował reformować projekt traktatu konstytucyjnego, zmniejszając na przykład o prawie połowę rodzaje aktów prawnych, ale losy tej reformy pozostają dalej niepewne.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Jeszcze na koniec informacja dla polskich pielgrzymów przebywających w Wiecznym Mieście. Podobnie jak miało to miejsce w minioną środę, także jutrzejsza audiencja generalna odbędzie się na placu Świętego Piotra. Chętni mogą otrzymać bezpłatne bilety wstępu w rzymskim ośrodku Sursum Corda przy ulicy Vincenzo Monti 1. Audiencja rozpocznie się o godzinie 10, jednak miejsca na placu można zajmować już od 8 rano. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz program. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.